Krzysztof, bardzo dużo się dzieje na polskim niebie. Satelitę mamy mieć podobno pierwszego. Przeczytałem na oficjalnej stronie jednej z agencji rządowych.
Tak, to już jest 17 pierwszy satelita polski.
To jest właśnie,
polski
i... policzyłeś, tak? Ja tak liczyłem i tak na bez przygotowania i sprawdzenia wyszło mi, że 8 czy 9.
Nie, 17. Jest na stronie Polsy, Polskiej Agencji Kosmicznej, jest taki indeks satelitów, które no, są uznawane za polskie, bo tutaj trzeba zawsze pamiętać, że na przykład jakieś komponenty, nawet główne, mogą być niemieckie, ale no powiedzmy prowadzącym tego satelita jest polska firma, no to jest to 17 satelita. Nie ma ich teraz tyle nad nami, bo część już jest deorbitowana albo nieaktywna. Obecnie mamy tylko 4 na orbicie, no ale nijak pierwszego nie możemy mieć.
Okej, to dzisiaj o pierwszym, który wcale nie jest pierwszy, tylko 17 satelitą w naszych rozmowach. Krzysztof Kurdyła,
Tomasz Rożek,
Nauka to lubię i o kosmosie. Krzysiu, no dobra, co te satelity, które te 4, o których powiedziałeś, te aktywne, co one tam robią?
No LEM, czyli najstarszy obecnie na orbicie, jest satelitą, który bada gwiazdy. To był taki projekt, w którym CBK Pan robił do, integrował tego, mieliśmy dwa takie satelity, LEMA i Heveliusza, no LEM jeszcze cały czas działa. No i oprócz tego mamy dwa satelity, jeden z firmy KP Labs,
w której
budynku jesteśmy, i drugi z firmy Scanway, i to są satelity demonstracyjne, które mają jakby pokazać, że ich technologia działa w kosmosie, czyli są to satelity obserwacyjne, jeden jest hiperspektralny, drugi jest optyczny.
Czyli radarowy.
I hiperspektralny, czyli on to jest jakby pasmo optyczne podzielone na bardzo wąskie, wąskie te bandy. No dzięki temu można z takiego obrazu na przykład sprawdzić, co tam oglądamy. No bo ponieważ separując te odbicia jakby, możemy widzieć tą emisyjność pewnych rzeczy, możemy określać, jakie ród się szuka w taki sposób, zanieczyszczeń pewnych, jeżeli wiemy, jakie jest to odbicie światła, no to mając hiperspektralny obraz, da się to zinterpretować, ale i tutaj właśnie też jakby KP Labs drugą rzecz, którą testuje, to testuje taki komputer pokładowy, który jest w stanie
zrobić
te
analizę
bardzo
danych,
skomplikowane zdjęcia od razu jakby wywołać, czyli no...
Czyli zanim wyślę na Ziemię informacje, tak, to je wstępnie obrobi tam.
Tak.
A co ma robić ten pierwszy, który jest 17?
To znaczy on nawet nie, no on nawet nie będzie, 17 już było. On
będzie 18.
I on nawet nie będzie 18.
Okej, okay. Ale będzie pierwszy, no to co on ma robić? Czym on się ma różnić, przepraszam, od tych, które były wcześniej?
To znaczy, jeżeli to jest ten, o którym ja myślę, że tam była z KPO, że niby coś go ogłosili, no to to jest prawdopodobnie ten satelita komunikacyjny, który ma trafić na orbitę geostacjonarną i on ma tam świadczyć usługi komunikacyjne. Taki bazowy satelita komunikacyjny, jeden pojedynczy. Natomiast w międzyczasie poleci całkiem spora grupa satelitów wojskowych, także to on na orbitę...
Naszych,
tak.
W zasadzie no przez nas kupionych.
Nie.
Miesiąc... Czyli nie mówimy o tych francuskich.
Nie, one polecą w 2027, jeśli się nie będzie żadnych opóźnień ze strony Airbusa. Natomiast miesiąc temu ogłoszono projekt MicroGlob, podpisano umowę z Kreotechem na 4 satelity optyczne, które będą leciały między 2026 a 2027, ale jeszcze wcześniej polecą satelity Piast. To jest bardzo ciekawa taka złożona z 3 satelitów mikrokonstelacja. Ona jest też typowym projektem badawczym, to znaczy ona została zaprojektowana, ona nie ma jakiejś rozdzielczości. Tam jest rozdzielczość 5 metrów na piksel, więc to nie jest nic specjalnego, ale ona ma przetestować bardzo dużo technologii potrzebnych do tego, żeby nasz przemysł mógł być właściwie samodzielny w projektowaniu i budowaniu satelitów.
Okej, jak mówisz nasz przemysł, to nie masz na myśli jednej konkretnej firmy, czy jednej konkretnego instytucji, tylko współpracy kilku.
Tak, BUSA robi tam, Kreotech wspomniany, dwa teleskopy robi Scanway, jeden teleskop robi bodajże CBK Pan. Do tego jeszcze jest tam testowana komunikacja satelitarna między satelitami, bardzo, bardzo potrzebna rzecz dla wszystkich nowoczesnych satelitów. Także to jest bardzo ważny projekt i on też jest wstępem do Mikrogloba, ponieważ satelity Mikroglob, te, na które miesiąc temu podpisano kontrakt, one będą też bazować na busie Creotecha. No a jednym, a obecnie Creotech ma z tym swoim pierwszym takim zupełnie próbnym satelitą Eagle Eye ma pewne problemy, tak? To znaczy zdołali przetestować część podsystemów, natomiast w pewnym momencie wyszedł błąd programowy, który spowodował, że stracili z nim komunikację. I teraz od ponad miesiąca trwa, nawet no, ponad już kilka miesięcy trwa walka, żeby złapać takie okienko, żeby wgrać mu update i dokończyć wszystkie testy. Ale no właśnie te satelity PIAS dla tej platformy, którą oni przygotowują, są takim wentylem bezpieczeństwa, że nawet jeżeli Eagle Eye nie uda się dokończyć tych testów, no to mamy jeszcze po drodze trzy kolejne satelity, zanim na orbitę polecą już te docelowe satelity wojskowe.
Okej. Okay. Czy to wszystko, co ty teraz mówisz, układa się w jakąś sensowną całość z poszczególnych klocków, które są bardzo dokładnie przemyślane po to, żeby osiągnąć jakieś zdolności nasze na orbicie? Czy to cały czas są takie działania ad hocowe, tu coś zrobimy, tam coś, tutaj jakaś politechnika wyśle, a tutaj jakaś prywatna firma, a tutaj coś rząd zamówi? Jak ty na to patrzysz?
To znaczy tak, jest tutaj pewne stopniowane budowanie zdolności, może nie tak systemowo, jak ja bym chciał, aczkolwiek być może troszkę inną drogą do tego dojdzie, no bo tak, satelity wojskowe idą całkiem niezłą drogą, w międzyczasie jeszcze w przyszłym roku prawdopodobnie będzie podpisany, tak jest ogłoszone, będzie podpisany kontrakt na bardzo potrzebne satelity MicroSAR, czyli właśnie te radarowe. Mhm. I to będą prawdopodobnie satelity firmy ISAI, z którą robiłeś tam z prezesem wywiad. No bo jeżeli ktoś chce wynieść te satelity w 2025, no to nikt nie jest w stanie w polskim przemyśle zbudować go na taki termin.
W ciągu kilku miesięcy. Tak.
Tak, więc to raczej będzie albo w ogóle odkupiony satelita na przykład, który już jest na orbicie, albo po prostu specjalnie wyniesiony dla nas. Więc jakby wojsko powoli od zera, umówmy się, bo wojsko nie ma obecnie i nie miało żadnego satelity, będziemy mieli kilka satelitów optycznych, będziemy mieli satelity radarowe, tą agencję rozpoznania obrazowego ORO zmieniono w agencję rozpoznania geoprzestrzennego i usług satelitarnych Argus i jest to jakby forma rozbudowy tego ośrodka, więc idzie to w dobrym kierunku. Mi troszeczkę brakuje takiego planu pełnej konstelacji wojskowej, gdzie wojsko panowałoby nad częścią klocków i dobierało do nich z rynku konkretne rzeczy. Ale dajmy temu Argusowi troszkę podziałać, być może to szybko nastąpi.
Właśnie chciałem dopytać o to, być może częściowo na to pytanie odpowiedziałeś. Czy jest w Polsce jedno miejsce, tak jak wiesz, w amerykańskich filmach, że jest cała ściana z monitorów i tam jest Ziemia i tam są orbity wymalowane i te kropki, te nasze satelity i że w jedno miejsce to wszystko spływa, gdzie jest, ja wiem, analizowane, gdzie jest zadaniowane. Czy jest plan, żeby coś takiego stworzyć, czy każdy właściciel, tak to nazwijmy, nad tym panuje sam?
No nie, no w przypadku prywatnych satelitów to oni panują nad tym sami, natomiast okay. W przypadku satelitów wojskowych, no takie centrum albo rozproszone centra, no bo przy dzisiejszej technice wojskowej jest tendencja raczej do rozpraszania różnych rzeczy, żeby nie było wszystko w jednym miejscu, tylko żeby były backupowe miejsca przynajmniej na coś takiego. No to myślę, że ten Argus jest takim zaczynem takiego naprawdę dużego centrum, takiego ośrodka, który będzie to wszystko spinał. Przy czym trzeba pamiętać, że nawet w Stanach Zjednoczonych nie ma mowy o takiej centralizacji. US Space Force jest jednym ośrodkiem, ale na przykład NRO, ta agencja wywiadu NRO, ma swoje konstelacje i to naprawdę w niemałej ilości. Także to nie jest tak, że to wszystko będzie, u nas być może to będzie spięte centralnie, bo no my będziemy zwłaszcza na początku tych zasobów mieli mniej. Natomiast na przykład w Stanach to jest rozsiane po wielu agencjach.
No i gdzieś tam ten obraz kilku, może kilkunastu satelitów wojskowych polskich wspinają się satelity duże wojskowe, kupione czy prawie że kupione od Airbusa. One będą uzupełnieniem, one będą początkiem czegoś innego, czegoś nowego. Czy to wszystko jakoś się razem właśnie kompletuje większy obrazek?
To znaczy nie. Moim zdaniem satelity Airbusa kupiono pod wpływem impulsu politycznego. No, Ukraina pokazała, to było zrobione wtedy, kiedy było bardzo głośno o roli satelitów na Ukrainie.
Zresztą satelitów ICEYE-a głównie, tak. Czyli no, polsko-fińskich, tak to nazwijmy.
Więc ktoś stwierdził, że no, kupujemy. Jeszcze tam chyba były jakieś kwestie z Francją, że myśmy coś chcieli u Francuzów ugrać, więc no, zamówiliśmy u Francuzów te satelity. One nam nie zaszkodzą, że tak powiem.
Ale to są satelity innej klasy, dużo większe, bardziej skomplikowane?
To są satelity dużo większe. To są satelity, które mogą lecąc wyżej mieć no bo my małymi satelitami, żeby mieć taką rozdzielczość, jaką powiedzmy porównywalną do tych satelitów Pleiades Neo, no my je musimy bardzo obniżyć. Przez to one będą żyły krótko. Tamte satelity no, mają większe możliwości, no, są też satelitami pewnymi. No, one już są w kosmosie, więc wiemy, co kupujemy. Wszystkie te nasze projekty,
które... Znaczy, nie tyle są w kosmosie te nasze, ile takie same produkowane przez to, bo to jest seryjna produkcja, jak Ford kiedyś zaczął.
No może nie seryjna. Właśnie może jeszcze nie seryjna, dlatego Airbus ma problemy, że on, to jest jeszcze cały czas trochę takim, wiadomo, podstawy busa są tworzone... To jest taka seryjność trochę w stylu samolotów.
Okay.
Czyli powiedzmy, żeby ludzie mieli taką świadomość, że to nie jest produkcja seryjna, jedzie sobie taśma, ktoś sobie składa satelitę. To jest taka bardziej produkcja seryjna jak w samolotach.
Mm-hmm. Czyli pod zamówienie, tak, ale jednak jest to tak, już wcześniej wypróbowane.
Tak. I te satelity, co ciekawe, my je kupiliśmy jeszcze w taki interesujący sposób, że one będą częściowo tworzyć konstelację z tą częścią francuską. Mm-hmm. Więc to nie jest zły zakup, natomiast jakby to jest coś na teraz. No, nie mamy żadnych zdolności, te satelity są pewne, dzięki temu, że one wiadą i jakieś tam zdolności będziemy mieli. Dodamy do tego ICEYE, który też jest pewny, to równocześnie możemy sobie pozwolić na własne projekty, które na pewno są projektami ciutkę wyższego ryzyka.
Dlatego, że nie zostały przepróbowane tak jak Airbus albo jak ICEYE.
Tak, bo my zaczynamy.
Dobra, jak bardzo daleko my jesteśmy w tyle?
No mając, jeżeli chodzi o wojsko i mając zero satelitów, to jesteśmy bardzo w tyle.
Jeżeli chodzi, mam tutaj na myśli mniej wojsko, a bardziej przemysł kosmiczny, nasze umiejętności, zdolności, to jakie budujemy, jak budujemy?
No to jest, to już w którejś rozmowie to mówiłem. Jak na pieniądze, które szły na polski przemysł kosmiczny, my mamy wręcz za dobry przemysł kosmiczny. Tak? Mamy naprawdę mega dobre firmy. Te projekty, które teraz są tworzone, są całkiem nieźle pomyślane, bo na przykład no, ta konstelacja Piast to jest naprawdę fajnie zaprojektowana taka testowa misja, gdzie można naprawdę wiele rzeczy sprawdzić. Nie ma tam takiego, powiedzmy, parcia, że on musi być, że on nam zaraz, nie wiem, pokaże, co Rosja ma tam, no bo przy 5 metrach na piksel, no czołg będzie jednym pikselem, tak? Ale ona właśnie powinna dać tego technologicznego jeszcze kopa, że my już właściwie będziemy mieli samodzielne zdolności kosmiczne.
I mówimy o satelitach, tak, nie o satelitach. O wynoszeniu.
Nie.
Bo to jest zupełnie inna historia.
W ogóle inna historia. I teraz jakby skupiając się na tych satelitach, to już procentuje. No, Scanway dostał teraz kontrakt od Intuitive Machines i ich teleskop poleci obrazować Księżyc w ramach jednego z podprogramów Artemis. Mm-hmm. Jeżeli my zdobędziemy ten Space Heritage, to
czyli doświadczenie.
Tak, mm-hmm. To naszym firmom otwierają się drzwi. Jesteśmy w programie Artemis Accords, posiadamy zdolności, więc właśnie na tym polega, żeby no, inwestując w nie do końca sprawdzone rzeczy, my pchamy to, żeby to za chwilę było sprawdzone.
I to jest mądre postępowanie, że pieniądze publiczne, czy za pieniądze publiczne takie próby są czynione po to, żeby zdobyć doświadczenie i po to, żeby pokazać światu na zewnątrz, potrafimy, więc zamawiajcie, bo są głosy, które mówią, pieniądze publiczne nie powinny być w ogóle wydawane na projekty, nawet technologiczne, nawet wysokiego ryzyka, ale budowane przez prywatne firmy.
To jest mądra droga. Nie ma biznesu kosmicznego bez pomocy państwa, bez takiej tego zaczynu. No, przemysł kosmiczny charakteryzuje się chyba najgorszym współczynnikiem stałych kosztów, długości inwestycji do czasu, nawet nie zwrotu, tylko wypuszczenia pierwszego produktu. Mhm. Więc każde państwo, które liczy, że będzie z tego kiedyś pieniądze wyciągać, w tym momencie ono w to inwestuje. Ale trzeba jeszcze na to patrzeć szerzej, bo my inwestując w technologie kosmiczne, które są najbardziej wymagającymi kosmicznymi technologiami, jakie znamy, my sobie budujemy zdolności dla przemysłu lotniczego. My sobie budujemy zdolności w materiałoznawstwie i w dziesiątkach innych rzeczy, które będą przechodzić do gospodarki.
Budujemy inżynierów, tak?
Budujemy inżynierów, którzy robią ambitne rzeczy, a nie tylko gdzieś tam siedzą w jakiejś fabryce jeszcze z kapitałem, powiedzmy, zachodnim i robią w CAD-zie kolejną część, tak? Mhm. Tylko pracują nad czymś, co jest nowe, co być może opatentujemy, co być może sprzedamy w jakiejś tam ilości. Więc no poza tym jakby w technologiach kosmicznych jest to, że mając wartościowy wkład, to jest nawet nie do końca przeliczalne na pieniądze, ale mając wartościowy wkład na przykład dla US Space Force, my tam dajemy coś, co jest wartościowe, co buduje naszą pozycję sojusznika, prawda? To nie jest do końca przeliczalne, jak mówię, na pieniądze, ale to jest coś, że dobra, robicie to dobrze, zróbcie to. Więc no, tak jak mówię, według mnie nowoczesne państwo bez promowania rynku kosmicznego
nie będzie nowoczesnym państwem.
Nie tyle.
W pięciu słowach, jeszcze o samym wynoszeniu, bo my mówiliśmy cały czas teraz o budowie tego, co tam funkcjonuje, a nie o długim łańcuchu i zupełnie innych technologiach, jak to coś tam wysłać. Rozumiem, że my zapłacimy komuś, bo takich SpaceX. Firm jest całkiem sporo.
Nie, SpaceX.
SpaceX zapłacimy, tak. Bo jest najtaniej.
Tak, bo jest najtaniej, najszybciej, najpewniej.
I to jest tutaj też normalne, tak?
To jest normalne. Tak jak mówię, my w Polsce nie mamy możliwości wynoszenia z Polski. Nie mamy w żadną stronę przestrzeni niezamieszkałej, na którym moglibyśmy bezpiecznie puścić rakietę. Teoretycznie jakiś konstrukt można zbudować taki, ale no to wyślemy wielką rakietą, nie wiem, 4 kg. No to się kompletnie nie opłaca. Polska mogłaby mieć własny system wynoszenia tylko na zasadzie takiej jak samolot i podwieszona rakieta, która gdzieś tam poleci nad...
Co zresztą było próbowane nieraz i się kończyło średnio.
To znaczy
średnio.
Nie tak. Skończyło się to źle w przypadku Virgin Orbit, tak. Dlatego że oni poszli w skomplikowany system, czyli rakietę ciekłą, no bo chcieli uzyskać jakby większy udźwig i skorzystać z wydajniejszych paliw, ale to jednocześnie bardzo ogranicza. No, przy projektowaniu rakiet Amerykanie mają świetne słowo trade-offs, no to po prostu nie ma czegoś takiego, że jest idealna rakieta. Nie da się tego zrobić, po prostu zawsze coś wybieramy kosztem czegoś. I na przykład Amerykanie mają, co prawda ona teraz nie działa, bo oni mają już tak dużo systemów wynoszenia sprawdzonych, że im jest niepotrzebna, ale mieli Pegasusa, taką rakietę też właśnie podwieszaną z samolotu, która bardzo dobrze działała, była sprawdzona, nic się tam nie działo i ona dalej jest trzymana jako taki system rezerwowy dla wojska. Ale to była rakieta na paliwo stałe, więc oczywiście ten udźwig nie był jakiś specjalnie, ale to była rakieta znacznie, znacznie mniej obsługowa i mająca znacznie mniej problemów technologicznych do rozwiązania. No Virgin Orbit upadł.
Może od nich powinniśmy to kupić?
Ja akurat taką rakietę to my powinniśmy na spokojnie, że tak powiem, spróbować sobie, jeśli mamy taką, uznajemy, że mamy taką potrzebę, żeby mieć własny system wynoszenia, to takie coś myślę powinniśmy zainwestować w przód, żeby taką rakietę...
A mamy taką potrzebę? Czy powinniśmy mieć?
Na tą chwilę wydaje mi się, że nie do końca, bo na tą chwilę w czasach, kiedy my nie mamy rozbudowanej konstelacji satelitarnej, gdzie musimy co chwila coś wymieniać, to wszystkie te rzeczy, my mamy za mały jakby ilość startów, żeby to utrzymać. No bo wiadomo, jeżeli budujemy rakietę, to my musimy zapewnić znowu cały zespół inżynierów, który to obsłuży.
Naziemną infrastrukturę.
Jeżeli my będziemy wysyłać to raz w roku, no to to nas...
Ale wiesz, bo to tak
zje.
Z drugiej strony może, gdybyśmy mieli taki system, to wysyłalibyśmy nie raz w roku, tylko 10 razy w roku.
No nie do końca, bo niestety rynek satelitarny, rynek wynoszenia jest obecnie taki, że SpaceX nawet bez Starshipa praktycznie zabiło rynek małych rakiet.
Okej.
Żeby rzucić się na projekt bardzo dużej rakiety...
No ale to nie możemy mieć podwieszanej pod samolotem.
To nie możemy mieć podwieszanej. I tutaj się
nie mamy
właśnie...
zamorskich tak. terytoriów, jak Francuzi na przykład, żeby wybudować w okolicy równika i to jeszcze tak, żeby na wschód był ocean.
No jest na przykład opcja taka, że można kupić starą platformę wiertniczą i zbudować taki projekt. No ale wiadomo, no, to trzeba wtedy liczyć, że to są naprawdę inwestycje wielomiliardowe, bo jeżeli będziemy mieli na przykład taką platformę, no to trzeba ją utrzymać, osłonić, wojskowo i tak dalej. Jeżeli ona miałaby rzeczywiście spełniać takie zadania, nie to, że chcemy mieć to komercyjnie, tylko że no, mamy to jako rezerwę dla celów wojskowych. Bo komercyjnie obecnie nie ma to sensu żadnego, bo no, po prostu SpaceX jest tak tanie, że lepiej i sprawdzone, że lepiej po prostu wszystkie skupić się na tym, co możemy robić na orbitach i po prostu iść w tą stronę tego biznesu.
Okej, okay. To może tu postawimy kropkę? Co myślisz? SpaceX jest tak tanie, że wymiótł wszystko. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Krzysztof Kurdyła,
Tomasz Rożek
i Nauka to lubię o kosmosie. Dzięki za uwagę.